siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii trwa konferencja poświęcona tematowi zmiany czasu. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w tej sprawie.
Za likwidacją zmiany czasu opowiedziało się 410 europosłów, przeciw było 192, a 51 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z tą decyzją ostatni raz czas zmienimy wiosną lub jesienią 2021 roku. Państwa członkowskie powinny wybrać jeden czas, letni lub zimowy. Polska nie podjęła jeszcze decyzji, który czas wybierze. I to właśnie między innymi odpowiedzi na pytanie, który z nich jest korzystniejszy, poświęcona została dzisiejsza konferencja. W czasie spotkania głos zabierają eksperci z dziedzin takich jak na przykład gospodarka, transport lub medycyna. Mówi Konrad Makarewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Resortu Przedsiębiorczości.
Wydaje się, że na tą chwilę, w tych czasach, w których żyjemy, odejście od zmiany czasu jest korzystne. Potwierdzają to również analizy wykonane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Właśnie to jest jeden z głównych argumentów osób, które wskazują na to, że zmiana czasu jest związana z dyskomfortem, tak, bo to rozregulowuje ich rytm, tak, i w związku z tym czują się źle, tak. Część to też wskazuje, że tak jak wspominałem tutaj, ryzyko zachorowalności na niektóre choroby, w tym chociażby zawały serca, jest wyższe i w tym kontekście chociażby odejście od zmiany czasu wydaje się, że jest korzystne.
Z badań przeprowadzonych przez CBOS na zlecenie resortu wynika, że ponad 78% badanych popiera likwidację zmiany czasu. Większość opowiada się za pozostaniem przy czasie letnim. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, władze oraz studenci Uniwersytetu Morskiego oraz całe rodziny powitały dar młodzieży.
Po 10 miesiącach rejsu niepodległości, odwiedzeniu 23 portów na całym świecie, przepłynięciu 3 oceanów i wielu mórz, żaglowiec dobił do gdyńskiego portu.
Komendant daru młodzieży, kapitan Rafał Szymański, melduje dar młodzieży z powrotem w Gdyni po rejsie dookoła świata.
List do uczestników uroczystości powitania Daru Młodzieży i organizatorów rejsu niepodległości skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytał go minister Wojciech Kolarski.
Dziękuję, że rozsławiliście po całym świecie wieść o pięknie Polski i radości z jubileuszu, napisał prezydent.
Wracają dzisiaj państwo cali i zdrowi. Ufam, że spełniły się też inne słowa o wewnętrznej przemianie, jakiej doświadcza człowiek dzięki tak odległej, długiej podróży. Jestem przekonany, że ona będzie objawiać się stopniowo w państwa życiu, przyszłych wyborach i decyzjach. Chcę dzisiaj życzyć wszystkim młodym żeglarzom, aby to wyjątkowe doświadczenie owocowało dla państwa przez wiele, wiele lat. Chcę dziś też wyrazić uznanie i wdzięczność wszystkim uczestnikom Rejsu Niepodległości. Gratuluję państwu sukcesu i dziękuję za olbrzymi wysiłek i odpowiedzialność, jakie podjęli organizatorzy. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytet Morski w Gdyni i Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl.
List premiera Mateusza Morawieckiego odczytał wojewoda pomorski Dariusz Drelich.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Rejsu Niepodległości. Komendant Daru Młodzieży, kapitan Rafał Szymański, cała profesjonalna załoga, wychowankowie i młodzież, a także organizatorzy tego ambitnego przedsięwzięcia zapisali piękną kartę w historii polskiej obecności na morzu. Wierzę, że Rejs Niepodległości będzie przez długie lata wspominany jako wspaniały przykład współtworzenia pozytywnego wizerunku naszego kraju i dbałości o jego dobro. Szanowni Państwo, ten rejs pokazywał światu, jaka jest Polska. Dumna ze swojej historii, świadoma swego potencjału, ambitna i odważna. Piękna jak żaglowiec pod biało-czerwoną banderą. Uczestnicy Rejsu Niepodległości, witajcie w domu.
Za niespełna godzinę w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętego Piotra Rybaka w Gdyni sprawowana będzie dziękczynna msza święta, a następnie na skwerze Kościuszki rozpocznie się piknik morski.
Rada Miasta Ciechocinka przegłosowała dziś uchwałę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokument zakłada m.in. budowę obiektów hotelowo-usługowych wokół tężni solankowych. Plany podzieliły władze i mieszkańców miasta.
Radny Ciechocinka dr Wojciech Skotnicki uważa, że to poważne zagrożenie dla ekosystemu, który stworzył tężnie. Dokument sporządził burmistrz miasta Leszek Dzierżewicz. Włodarz zapewnił, że projekt w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie tężni.
Dr Wojciech Skotnicki wskazał, że mieszkańcy miasta nie mają wiedzy, co tak naprawdę kryje się pod planem zagospodarowania przestrzennego.
Sam fakt, że tutaj powstanie ta zabudowa, będzie to kolejnym dowodem na postępującą coraz bardziej degradację Ciechocinka. Jako miasta uzdrowiskowego, prędzej czy później Ciechocinek straci. Mieszkańcy na dzień dzisiejszy nie mają kompletnie wiedzy, co czeka ich miasto w niedalekiej przyszłości poprzez fakt wybudowania tutaj bardzo znaczących kompleksów hotelowo-gastronomicznych. Oczywiście mamy plan zagospodarowania przestrzennego, to jest tylko papier. Papier wszystko przyjmie. Natomiast wcale bym się nie zdziwił, jeżeli inwestor naruszy którykolwiek z punktów, a wiadomo, jakakolwiek samowola budowlana, która potencjalnie mogłaby na tym terenie powstać, nie będzie likwidowana, nie będzie rozebrana.
Tężnie solankowe w Ciechocinku wybudowano w XIX wieku. To największa tego typu konstrukcja w Europie.
Od 2017 roku zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami stanowią pomnik historii. Obszar wokół konstrukcji objęty jest programem Natura 2000. Do Ciechocinka co roku przybywają tysiące kuracjuszy z Polski i świata.
Ruszyła ogólnopolska akcja informacyjna dotycząca bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Jej inicjatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kampania przebiega pod hasłem „Nie daj się wkręcić”. Dzięki programom rolnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn rolniczych, zwłaszcza przy ruchomych częściach urządzeń.
W tym celu organizowane będą spotkania informacyjne oraz szkolenia BHP w remizach strażackich czy urzędach gminy.
Prewencyjne działania skierowane są również do dzieci rolników, mówi Cezary Nobis, dyrektor Biura Prewencji KRUS.
Konkurs plastyczny, 36 tysięcy prac dzieci, których traktujemy jako ambasadorów naszej pracy prewencyjnej przez dzieci. Staramy się dotrzeć do rolników, do tego, aby przez dzieci pobudzić ich świadomość. Poprzez dzieci, aby pilnowały swoich rodziców i prosiły ich o zmianę, bo to skutkuje bardziej niż prośby inspektorów prewencji. Ale też mamy nowe rzeczy. E-learning dla dzieci w wieku szkolnym, gdzie poruszając się postacią animowaną, zbierając marchewki dla królików, jako nagrody odpowiadają na pytania i poruszają się po wirtualnym świecie. Godzinna lekcja bezpieczeństwa poprzez zabawę.
Zdaniem KRUS-u działania prewencyjne przynoszą wymierny skutek. W ubiegłym roku liczba wypadków w rolnictwie była prawie o 3 tysiące niższa niż rok wcześniej.
Polskie dęby posadzono dziś w ogrodach watykańskich, by uświetnić stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Ceremonia odbyła się na dwa dni przed setną rocznicą uznania niepodległości Polski przez Watykan.
W uroczystości uczestniczyli m.in. gubernator państwa watykańskiego, ksiądz kardynał Giuseppe Bertello, ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański oraz Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.
W rozmowie z naszym reporterem minister Adam Kwiatkowski zwrócił uwagę, że posadzone dziś dęby będą ważnym śladem w relacjach polsko-watykańskich.
W Watykanie, w ogrodach watykańskich sadzimy dęby, dwa dęby, które będą tę rocznicę tych 100 lat relacji dyplomatycznych pomiędzy państwem watykańskim a Rzeczypospolitą Polską, o niej będą przypominały i będą takim, można powiedzieć, ważnym śladem w tych naszych wzajemnych relacjach, z państwem watykańskim, które przecież wtedy 100 lat temu sprzyjało Polsce, która powróciła na mapy Europy i świata.
Ambasada Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej podkreśla, że dęby z Polski mają również zwrócić uwagę na troskę i wysiłki, jakie nasz kraj wkłada w zachowanie na swoim terytorium liczebności lasów oraz ekologię i ochronę środowiska naturalnego na całym świecie.
Posadzone dziś dęby pochodzą z okolic Wadowic.
To były wiadomości w Radiu Maryja.